Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuły.
Drodzy Państwo, chciałbym, byśmy dziś rozważyli jedną z części kolejnego, siódmego artykułu. Dziś przykazanie siódme, nie będziesz kradł, Księga Wyjścia, nie kradnij, Ewangelia świętego Mateusza. Nie kradnij oznacza kochaj Twoimi dobrami, wykorzystaj swoje środki, by kochać tak, jak potrafisz. Tak też jakiś czas temu w jednej z katechez mówił Ojciec Święty Franciszek, słuchając tego przykazania, myślimy o kradzieży i poszanowaniu własności innych osób. Nie ma kultury, w której dopuszczalna byłaby kradzież i sprzeniewierzenie dóbr. Istota ludzka, jej wrażliwość jest bardzo czuła na punkcie obrony posiadania. Siódme przykazanie zabrania, zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono poszanowania i powszechnego przeznaczenia dóbr oraz prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się o dobra tego świata, żeby je ukierunkować na Boga i miłość bliźniego. Dziś temat poszanowanie, powszechne przeznaczenie, własność prywatna dóbr. Na początku Bóg powierzył ziemię, jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nie staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców. Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Ziemia jednak jest rozdzielona między ludźmi, by zapewnić bezpieczeństwo ich życiu, narażonemu na niedostatek, zagrożonemu przez przemoc. Posiadanie dóbr jest uprawnione, by zagwarantować wolność i godność osób oraz pomóc każdemu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, a także potrzeb tych, za których ponosi on odpowiedzialność. Powinno ono pozwolić na ukazywanie naturalnej solidarności między ludźmi. Prawo do własności prywatnej, nabytej lub otrzymanej w sposób sprawiedliwy, nie podważa pierwotnego przekazania ziemi całej ludzkości. Powszechne przeznaczenie dóbr pozostaje pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie dobra wspólnego wymaga poszanowania własności prywatnej, prawa do niej i korzystania z niej. Korzystając z tych dóbr, człowiek powinien uważać zewnętrzne, legalnie posiadane przez siebie rzeczy nie tylko za swoje własne, lecz także za wspólne w tym znaczeniu, że mogą one przynieść pożytek nie tylko jemu samemu, lecz także innym. Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą opatrzności. Powinien jednak je pomnażać, rozdzielać jego owoce innym, a przede wszystkim swoim bliźnim. Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelia, tak możemy powiedzieć, że to nie traktat ekonomiczny, bo czytając poszczególne wypowiedzi na temat posiadania i bogaczy, nie możemy też jakoś tak ulegać takiej może jednostronnej interpretacji. Boże objawienie kieruje nas do przesłania moralnego. Przede wszystkim właśnie człowiek, zarówno bogaty, jak i ubogi, musi strzec się pychy, do której może prowadzić złe korzystanie z dóbr ziemskich. Chrześcijanie często może i stawiają, czy stawiamy sobie pytanie, jak traktować pieniądze, jak traktować dobra, doczesne, bogactwo. Wiele słów Pan Jezus mówił, wedle słów Pana Jezusa, droga bogacza do nieba jest szczególnie kręta i trudna. Pełno na niej niebezpieczeństw i z pewnością łatwiej wielbłądowi, jak czytamy świętego Mateusza, przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Nasz Zbawiciel niejednokrotnie poucza, by nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, lecz w niebie. Nie zdobywać złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów, ale pozbyć się trosk o to, co mamy jeść i pić i czym się przyodziać. Los posiadaczy majątków określa Chrystusowe: biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada, czytamy również w przypowieści o bogaczu i Łazarzu, a także o zamożnym rolniku. Z drugiej strony pochwałą cieszy się ubóstwo. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. Wyrzeczenie się wszystkiego stanowi też warunek bycia uczniem Pana Jezusa, a uzyskanie skarbów niebieskich jest uzależnione też od sprzedania własnego mienia i jałmużny. Nikt zaś nie może służyć jednocześnie Bogu i mamonie. Można by stwierdzić, że Ewangelia uwypuklają, czy Ewangelię uwypuklają zło, które ku któremu bogaci zmierzają i które czynią. Ideem takim idealnym nakazem przez Chrystusa Pana jest życie skromne, posiadanie majątku jest nieraz szkodliwe. Czy jednak rzeczywiście Boże objawienie wzywa nas do wyzbycia się dóbr doczesnych? Pan Jezus mówi, w Piśmie Świętym czytamy, nie kradnij, ani nawet nie pożądaj rzeczy, czyli żadnej własności należącej do twego brata, gdyż widocznie słusznie do niego należy. Tę naukę właśnie z Starego Testamentu potwierdza także Pan Jezus, który poleca przestrzegać prawa Bożego, przykazań Bożych. Dla ludu Izraela bogactwo było czymś dobrym. Stanowiło oznakę Bożego błogosławieństwa. Bóg obdarzył nim w nagrodę mężów sprawiedliwych, Salomona, chociażby tu przytaczając Księgę Królewską. Na przestrzeni wielu stuleci, jakie upłynęły od czasu, w których żył Pan Jezus, tutaj ten wielki, nastąpił też rozwój ekonomiczny. Źródłem wzrostu, czy tego powiemy majątku, były urodzajność. Stąd też patrzymy na to, co rodzi ziemia, w jaki sposób się mamy też do niej odnosić. I ta sytuacja gospodarcza pokazuje, że też i my dojrzewamy do rozumienia tego, czym jest to dobro, za które czujemy się odpowiedzialni. Podstawy takiej systematycznej katolickiej nauki na temat własności stanowią społeczne wypowiedzi czy społeczna nauka Kościoła. Tutaj encyklika Ojca Świętego Leona XIII, Rerum Novarum, znajdujemy tutaj taką zdecydowaną obronę własności prywatnej przed próbami jej zniesienia przez socjalistów, komunistów. Papież odrzuca taką nacjonalizację dóbr mającą rzekomo bronić pracowników przed wyzyskiem ze strony kapitalistów. Zdaniem Leona XIII współczesny system kapitalistyczny jest niesprawiedliwy i słusznie domaga się jego poprawy. Mówi jednak, socjalistyczne lekarstwo okazuje się jeszcze gorsze od tej choroby. Tu w Rerum Novarum Ojciec Święty zapisał, ludzkość, nie dając się poruszyć przeciwnym poglądom małej grupy ludzi, a badając uważnie naukę, naturę ludzką, w jej prawie znajduje uzasadnienie podziału dóbr materialnych i podstawę prywatnej własności, którą obyczaj wieków uświęcił jako instytucję najlepiej odpowiadającą naturze ludzkiej i zgodnemu i pokojowemu pożyciu ludzi. Prywatny sposób posiadania dóbr głęboko odpowiada naturze ludzkiej. Służy rozwojowi jednostek, rodzin, społeczności oraz ich pokojowemu współżyciu. Oczywiście własność prywatna nie posiada, tak jakbyśmy powiedzieli, charakteru absolutnego. Kluczową prawdę stanowi zasada powszechnego przeznaczenia przez Boga ziemi i jej zasobów dla całego rodzaju ludzkiego. Dobra doczesne mają służyć wspólnemu użytkowi wszystkich, czyli prowadzić do utrzymania, do rozwoju życia ludzi na ziemi. Widzimy dwa zasadnicze wymiary własności. Pierwszy z nich to wymiar indywidualny, związany z rozwojem poszczególnych jednostek. Najlepiej realizuje go własność prywatna. Drugim równie ważnym zadaniem własności jest jej funkcja społeczna. Wynika ona z powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich i zasady dobra wspólnego, które reguluje cel istnienia wspólnoty społecznej, wspólnoty politycznej. Własność prywatna jest głęboko powiązana z ludzką naturą. Stanowi jedno z ważnych opartych na prawie naturalnym praw każdego człowieka. Choć nie takiej samej rangi, jak na przykład niezbywalne prawo do życia, do zachowania osobowej godności, do wolności religijnej. Tu możemy pytać się, skąd bierze się ta własność prywatna, by też umieć na nią właściwie spojrzeć, uszanować i moją własność i twoją. Przede wszystkim z dwóch podstawowych źródeł, pierwotnego, zwłaszcza dóbr ziemskich oraz pracy. Człowiek, któremu Bóg, Stwórca, ofiarował ziemię, stopniowo opanowuje tereny czy ziemskie dobra. Dzieje się tak u zarania dziejów ludzkości, a także w późniejszych czasach to, co dzieje się, że prawda, przenosimy się, chociażby transport, najpierw gdzieś dopływaliśmy statkami, dziś widzimy, że w zasadzie nie ma jakichś granic co do poruszania. Sama urodzajność ziemi i zasoby naturalne nie są jednak wystarczające dla potrzeb ludzkich. Boży dar stworzenia domaga się też zaangażowania z naszej strony. I Ojciec Święty Jan Paweł II, myślę, że tu w ogóle warto zajrzeć do encykliki Centesimus Annus, cały rozdział właśnie dotyczy przeznaczenia, powszechnego przeznaczenia własności dóbr. Pisze tak: ziemia zaś nie wydaje owoców, jeśli ten dar Boży nie spotyka się z właściwą odpowiedzią człowieka, którą jest praca. Właśnie przez pracę człowiek, korzystając ze swojej inteligencji, ze swojej wolności, zdolny jest panować nad ziemią i czyni z niej swe mieszkanie. W ten sposób przywłaszcza sobie część ziemi, nabywając ją właśnie poprzez pracę. Tu leży początek własności indywidualnej. Więc człowiek przekształca środowisko, w którym żyje. Uzyskuje nowe tereny uprawne, odnajduje surowce energetyczne, myślimy węgiel, ropa, ropę, gaz, a ludzka praca stanowi zasadniczy wkład w przedłużenie stwórczego dzieła Boga. Dzięki niej można utrzymać samego siebie, rodzinę, można wesprzeć innych ludzi potrzebujących. Dawniej do rozwoju cywilizacji przyczyniała się głównie naturalna urodzajność ziemi. Dziś o bogactwie też decyduje praca człowieka. Największym bogactwem jest sam człowiek, żeby właśnie tego nie zagubić, który dzięki twórczemu wykorzystaniu swojej inteligencji, solidarnym też współdziałaniu z innymi, potrafi coraz lepiej zaspokajać własne potrzeby. Wtórnie własność pochodzi z darowizny i też dziedziczenia. To warto o tym pamiętać. Tym wszystkim zadaniom służy własność prywatna, która wspiera osobowy rozwój człowieka w wielu dziedzinach. Sobór Watykański II wpisuje się w nauczanie papieży, podkreśla zalety tego indywidualnego posiadania dóbr takimi słowami. Tutaj zapis z Gaudium et Spes. Własność prywatna lub pewne dysponowanie dobrami zewnętrznymi dają każdemu przestrzeń potrzebną dla autonomii osobistej i rodzinnej i należy jej uważać za poszerzenie niejako wolności ludzkiej. Stanowią one pewne uwarunkowanie swobód obywatelskich, ponieważ pobudzają do podejmowania obowiązku i ponoszenia ciężarów. Instytucja prywatnej własności wzmaga odpowiedzialność za posiadane dobra. Właściciel nieruchomości z reguły lepiej troszczy się o swą posiadłość niż dozorca. Z chęci pomnożenia własności prywatnej może płynąć inicjatywa, kreatywność człowieka, który stara się o większą efektywność, rzetelność, tak? Ma też pewnie z tego satysfakcję, bo pracuje na swoim. Dzięki indywidualnej własności człowiek może spełniać także dobre uczynki, dzieląc się z potrzebującymi, o czym wspominaliśmy. I taka solidarna pomoc międzyludzka, indywidualna bądź na poziomie wspólnych inicjatyw obywatelskich, tu myślimy o różnego rodzaju chociażby instytucjach charytatywnych, one też nie mogłyby istnieć. Nie moglibyśmy czynić dobra, prawda, bliźniemu, gdyby nie nasz przyczynek, naszej pracy, naszej ofiary, naszego daru z siebie. I te inicjatywy obywatelskie są skuteczniejsze niż działanie zazwyczaj mało efektywnych, powiemy czasem tak zbiurokratyzowanych, coraz bardziej podatnych na korupcję i oszustwa różnego rodzaju struktur państwowych. Wedle nauki Kościoła prywatne posiadanie, choć nie jest wartością absolutną, znacznie bardziej odpowiada pełnemu rozwojowi osoby niż własność wspólna. Są tacy też i teologowie, którzy podkreślają, że wspólnota dóbr dobrze funkcjonowała jedynie w raju. Jednak po grzechu pierworodnym nie jest to, nie że całkowicie niemożliwe, ale no, jest to trudne. Skutki decydują często o niepowodzeniu pewnych różnego rodzaju prób ponownego osiągnięcia takiego idealnego ładu na ziemi. Jednak mądrość nauki Kościoła dobitnie potwierdza, że ta sprawiedliwość społeczna, tutaj nieraz jesteśmy uprowadzani, chociażby właśnie przez ten socjalizm, komunizm, ta sprawiedliwość społeczna do budowania takiego komunistycznego raju na ziemi. A wiemy, że też byliśmy bardzo często uprowadzani. Dalekie to wszystko było od sprawiedliwości. I tu musimy zauważyć, że katolickie nauczanie społeczne, które tak mocno też docenia prywatną własność, odbiega znacznie od tych modeli takich ideologizujących święte prawo własności. Kościół pod koniec XX wieku akceptuje wiele liberalnych instytucji, nieraz tą wolnorynkową gospodarkę, pozytywną rolę zysku, no ale sprzeciwia się jakiejkolwiek absolutyzacji tej sfery ekonomii, jakieś takie różnego rodzaju koncepcje, prawda, takiego libertynizmu, jeżeli chodzi o gospodarkę. Człowiek, dzieło i obraz samego Boga, nie jest samodzielnym, niezależnym panem świata i pierwotnym właścicielem dóbr, ale jedynie z nadania Stwórcy ich zarządcą. I ziemia została przeznaczona nie dla nielicznych, bo też tak próbuje się, prawda, to wszystko wziąć i uprowadzić, że nieliczni mają większość na świecie, lecz dla całego rodzaju ludzkiego. Więc ta harmonia, ta solidarność, to prawo, żeby nie było w żaden sposób nadużywane czy wykrzywiane. Drugim wymiarem własności, takim bardziej zasadniczym od indywidualnego, jest ta funkcja społeczna, podkreślająca powszechne użytkowanie dóbr ziemskich. Dostrzegliśmy już, że sama prywatna własność ma poważne implikacje społeczne, ma służyć nie tylko jednostce, ale także wspierać tę wspólnotę. Jak możemy też rozumieć te funkcje społeczne własności, gdy dziś mówimy o tym poszanowaniu, przeznaczeniu własności i własność prywatną dóbr? Wypływa ona z twórczego aktu Boga. On jest, cały czas sobie to przypominamy, stawiamy przed oczy, jest źródłem całej rzeczywistości, którą stworzył i nieustannie podtrzymuje w istnieniu. Bóg jest pierwotnym właścicielem i zarządcą wszelkich dóbr, które ofiarował człowiekowi. Zadaniem każdego człowieka, wspólnoty, tym wspólnym zadaniem całej rodziny ludzkiej jest czynienie sobie ziemi poddanej sprawiedliwe i święte panowanie nad innymi stworzeniami. Objawienie Boże przekazuje nam prawdę o tym, iż Stwórca ofiarował ziemię nie jakiemuś jednemu, wybranemu człowiekowi, ani ograniczonej grupie osób, ale całemu rodzajowi ludzkiemu. Dar stworzenia ma służyć utrzymaniu, rozwojowi wszystkich, bez żadnego wyjątku ludzi. Na tych prawach właśnie Kościół opiera zasadę powszechnego przeznaczenia dóbr która jest pierwotna i jakby wyjściowa dla prawa własności prywatnej. Płynie to stąd, że własność prywatna jest jedynie sposobem, choć najskuteczniejszym i najlepiej służącym osobowej godności człowieka, zarządzania dobrami. Natomiast ogólnym przeznaczeniem dóbr doczesnych jest służba ludziom, czyli służba dobru wspólnemu. Stąd wynika prawo do użytkowania ziemskich bogactw przez wszystkich. W tym miejscu staje przed nami też i może problem, w jaki sposób rozumieć tu wnioski płynące z tego powszechnego przeznaczenia dóbr. Moglibyśmy dojść do przekonania, iż ta zasada przeczy siódmemu przykazaniu i jest niezgodna z naszym głębokim poczuciem sprawiedliwości. Tak jednak nie jest, gdyż to powszechne przeznaczenie dóbr nie likwiduje własności, lecz ukazuje jej cel. Każdy ludzki czyn, a więc także zarządzanie dobrami doczesnymi, posiada wartość moralną. Powszechność użytkowania darami Bożymi wymaga, aby służyć dobru wspólnemu. Zatem moralnie słuszne jest tylko takie zarządzanie dobrami, które realizuje się poprzez pomoc ludziom potrzebującym. I znowu możemy sięgnąć do nauczania soborowego, ojców soboru. W Gaudium et Spes czytamy: człowiek, używając dóbr ziemskich, powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne, w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek. Zresztą każdemu przysługuje prawo posiadania części dóbr wystarczającej dla niego i dla jego rodziny. Tak sądzili ojcowie, doktorowie Kościoła, nauczając, że ludzie mają obowiązek wspomagania ubogich i to nie tylko z tego, co im zbywa. Kto natomiast byłby w skrajnej potrzebie, ma prawo z cudzego majątku wziąć dla siebie rzeczy konieczne do życia. Więc zobaczmy, na własności ciąży zatem tak jakby taka hipoteka społeczna. Że ta pomoc ludziom ubogim, pokrzywdzonym nie wynika tylko z dobroduszności, takiego naszego altruizmu, byśmy powiedzieli, ale stanowi poważny obowiązek moralny. Więc zobaczmy nauczanie Kościoła, chrześcijaństwo, wymiar nauki społecznej Kościoła katolickiego. Jak też interpretujemy, jak podchodzimy do dobra wspólnego, jak podchodzimy do siebie, podchodzimy do bliźniego, szczególnie tego potrzebującego. Ludzie bogatsi są zobligowani do okazywania uboższym miłości czynem i prawdą, do dzielenia się swym majątkiem. W nauce Kościoła czytamy też o dawaniu jałmużny. Tak, trzeba to rozumieć właśnie w ten sposób, iż obowiązkiem moralnym jest ofiarowanie biednym z tego, co nam zbywa, oraz danie temu, którego potrzeba jest konieczna. Poza tymi warunkami dawanie jałmużny jest zalecone radami, podobnie jak wszystkie inne dobre uczynki. I może jeszcze święty Tomasz, jeśli by jednak ktoś znajdował się w koniecznej potrzebie, tak nagłej, oczywistej, że nie ulegałoby wątpliwości, należy mu natychmiast pomóc tymi środkami, które są dostępne, na przykład gdy jakiejś osobie zagraża niebezpieczeństwo i nie może inaczej jej dopomóc, wówczas wolno jej zaradzić tej koniecznej potrzebie przez jawne lub potajemne zabranie cudzej rzeczy. W takim wypadku nie będzie to właściwe, ani nie będzie to kradzież, ani rabunek. No ale tutaj tym drugim pojęciem jest zasada dobra wspólnego. Dobro wspólne stanowi zasadę regulującą celowość ludzkiej społeczności. Wspólnota polityczna powinna też tak harmonizować działania poszczególnych członków, aby pomóc służyć każdej osobie, każdej rodzinie. Dlatego też należy na mocy służby dobru wspólnemu, ku któremu kieruje prawda o powszechnym przeznaczeniu dóbr ziemskich, można dokonać też nieraz wywłaszczenia prywatnego dobra. To też za nauczaniem i za zapisami w nauczaniu soborowym. Tutaj mamy Gaudium et Spes. Własność sama w sobie cieszy się pozytywną oceną Kościoła. Chrystus naucza, iż nie to, co zewnętrzne czyni człowieka nieczystym, lecz to, co pochodzi z serca. Więc człowiek nie może też absolutyzować, podsumowując, swego majątku, czynić zeń bożka i pogarszać przez to nieład swego wnętrza. Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelia, podpowiada nam, prawda, to daje to przesłanie. Boże objawienie kieruje nas do przesłania moralnego. Przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, człowiek, zarówno bogaty, jak i ubogi, musi strzec się pychy, do której może prowadzić złe korzystanie z posiadania dóbr ziemskich. Pycha, będąca zakłamaniem relacji ludzkiej w zależności od miłosiernego Boga, prowadzi do zaślepienia doczesnością. Stary Testament przestrzega: nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów, jestem samowystarczalny. Bo pokładanie nadziei w dobrach doczesnych często zamyka na sprawy duchowe. Więc popatrzmy też tu, mamy od razu to odniesienie, czy tą wagę, która stawia wszystko na właściwym miejscu. Bardzo dziękuję za uwagę.